bliższego dni księża. Siostry, bracia. Ta mała, skromna dzisiejsza uroczystość, podczas której ma się dokonać poświęcenie po restauracji, odnowieniu sukienki obrazu tutejszego, bardzo długo, jeśli tak wolno powiedzieć, panującego w tym kościele i w tej wspólnocie parafialnej. Chciałbym podzielić się pewną refleksją. A punktem wyjścia do tej refleksji chciałbym uczynić treść dzisiejszego drugiego czytania. Na tym drugim czytaniu chciałbym się szczególnie skoncentrować, pomijając czytanie pierwszej Ewangelii, bo okazałoby się, że jest to o wiele za dużo. Ten tekst, dzisiaj odczytany ze świętego Pawła, z listu jego do Galatów, zwłaszcza pierwszy wiersz 5 rozdziału, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Myśmy w 1997 roku we Wrocławiu uczynili hasłem 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, gdzie uczestniczyli właściwie wszyscy z całego świata, łącznie z papieżem. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ale jednocześnie nie wolno pominąć dalszej części tego listu, że tej wolności nie można brać za swawolę, że tutaj święty Paweł rozróżnia wolność według ducha i wolność według ciała. I to się staje problemem. To się staje poważnym problemem, który właściwie towarzyszy ludzkości od zarania jej istnienia. Bowiem zauważcie, że człowiek z jednej strony właśnie ze względu na swoją wolność wszystko może. Może go stać na największe okrucieństwo, gdzie jedynym okrucieństwem jest właściwie brak fantazji. Jeśli człowiek nie umie zdobyć się na jeszcze większe okrucieństwo, to tylko dlatego, że brakuje mu fantazji. Ale może się zdobyć na największe okrucieństwo. Mało tego. Człowiek w swojej wolności może się zdobyć nawet na odrzucenie Boga, zakwestionowanie istnienia Boga. Ale z drugiej strony, moi drodzy, rodzi się pytanie, czy człowiekowi wszystko wolno. Wszystko może, ale czy wszystko wolno? I tu się rodzi problem moralny. Problem moralny, który polega na tym, że człowiek w odpowiedzi na to pytanie, czy mu wolno, musi odwołać się do swojego sumienia. A sumienie człowieka jest wówczas właściwie uformowane, ukształtowane, jeśli uznaje w sobie różnicę między dobrem a złem. Właśnie różnicę między dobrem a złem. I moi drodzy, tę różnicę człowiek bierze stąd, że ona przychodzi do niego z góry. To nie człowiek decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. Człowiek ma uznać, niezależnie od jakby siebie samego, ową różnicę między dobrem a złem. Ma przyjąć jako coś zastanego. Coś, co od człowieka absolutnie nie zależy. I tak się rodzi moralność. Właśnie moralność rodzi się w sumieniu, o ile sumienie jest dobrze ukształtowane, czyli potrafi rozróżnić między dobrem a złem. I moi drodzy, tutaj, na tej kanwie właśnie owej moralności, która charakteryzuje tylko człowieka. Moralność poza człowiekiem nie istnieje. Zwierzęta, czy jeszcze inne żywe organy, organizmy nie posługują się, nie charakteryzują się moralnością. Zwierzęta charakteryzują się co najwyżej jakimś statnym zachowaniem, ale nigdy nie moralnością. To moralność mówi człowiekowi, że dobro należy czynić, a zła unikać. Wolno powiedzieć, że to przykazanie dobro czyń, a zła unikaj jest jakimś pierwszym przykazaniem prawa naturalnego, które charakteryzuje każdego człowieka. Z tym, że w historii ludzkości, w historii człowieka mamy do czynienia na kanwie tego właśnie przykazania czyń dobra, a zło unikaj z różnymi etykami. I tutaj chciałbym dotknąć etyki chrześcijańskiej, bo chrześcijaństwo wypracowało swoją szczególną, niepowtarzalną, jak najbardziej oryginalną etykę. Właśnie dobro należy czynić, a zła unikać, jako wyraz wolności człowieka. Jeśli człowiek coś sobie zabrania jako złe, to w tym się wyraża również jego wolność. I dlatego, moi drodzy, pierwszym jakby momentem refleksji nad wolnością jest to, że nie ma wolności bez prawdy. To, co święty Jan w Ewangelii, 8 rozdział napisze, poznaj prawdę, a prawda cię wyzwoli. Tylko prawda czyni człowieka wolnym, bo tylko prawda pozwala człowiekowi jakby zdobyć pewien dystans do siebie samego. Pozwala mu zdobyć dystans do tego, że człowiek potrafi dostrzec siebie jako siebie i swoją perwersję. Czyli wszystko to, co jest w nim złe. Jeśli człowiek nie ma odniesienia do prawdy, nie potrafi rozróżnić między sobą, tym kim jest, kim być powinien, a swoją perwersją, wówczas kiedy czyni zło, to dobro, to właśnie prawda pozwala człowiekowi rozróżnić między dobrem a złem. I to było fundamentem, punktem wyjścia do tworzenia chrześcijańskiej etyki. Czym ona się charakteryzuje? Ona charakteryzuje się przede wszystkim właśnie prawdą, którą człowiek czerpie z objawienia Bożego, z prawa naturalnego, z całej rzeczywistości, która go otacza. I na tej podstawie człowiek doszedł do wniosku, że jedynie człowiek i tylko człowiek niesie w sobie wrodzoną, niezbywalną godność. Właśnie wrodzoną, niezbywalną godność. Elementem etyki chrześcijańskiej jest problem wspólnoty. A tam, gdzie jest wspólnota, każda wspólnota, tam jest i też pewna struktura wspólnoty, na czele której to wspólnoty stoi władza. I w tym sensie chrześcijaństwo mówi, że władza pochodzi od Boga, bo jest elementem wspólnoty. Nie ma wspólnoty bez władzy. I chrześcijaństwo rozróżnia dwie władze. władzę duchową i władzę świecką. Władza duchowa to ta władza, która dba o ducha ludzkiego, o jego zbawienie, właśnie o moralność, a władza świecka dba o to, żeby człowiek rozwijał swoje zdolności wrodzone właśnie po to, żeby coraz to bardziej doskonalić swoje życie, aby, jak mówi już Stary Testament zaraz na początku, czynić sobie ziemię poddaną. Tą pierwszą ziemią, którą człowiek ma czynić poddaną, jest sam, on sam. Człowiek ma się doskonalić. I te dwie władze, władza świecka i władza duchowa, spotykają się w człowieku. Tutaj także rodzi się specyficzny obraz, kim jest człowiek. Człowiek według chrześcijaństwa jest jednością ducha i materii. Właśnie ducha i materii. Wspólnota ma jeszcze bardziej go czynić bardziej człowiekiem, to znaczy tym, który coraz to bardziej uświadamia sobie nie tylko cel ziemski, po co żyje na tym świecie, ale również cel zbawienia, którym to celem, sensem ludzkiego życia jest zbawienie. Oczywiście ukoronowaniem tej etyki chrześcijańskiej ma być miłość. Tylko chrześcijaństwo głosi miłość jako coś, co jest najbardziej jakby na szczytach, najbardziej wysublimowane. Jezus Chrystus w Ewangelii, zwłaszcza w Ewangelii według świętego Jana, mówi: miłujcie się nawzajem. Nikt nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Święty Paweł w jednym z najwspanialszych hymnów napisanych na cześć miłości powie, że gdyby posiadał wszystkie bogactwa, wszelkie mądrości, wszelką wiedzę, a miłości by nie miał, byłby jak cymbał brzmiący, który właściwie nie wie, po co żyje. I można powiedzieć, że tak najbardziej w skrócie można wyrazić to, co nazywamy etyką chrześcijańską, budowaną właśnie na 10 przykazaniach. Bo 10 przykazań, które idą z góry, z prawa naturalnego, od samego Boga, pozwalają człowiekowi rozróżnić między dobrem a złem. I moi drodzy, w historii człowieka, jak liczymy ją od 2000 lat, od czasu pojawienia się na tym świecie Jezusa Chrystusa, od czasów działalności Kościoła, począwszy od apostołów, etyka chrześcijańska budowała wszystko to, co zewnętrzne. I kulturę agralną, kulturę uprawiania ziemi, kulturę jakby budowania miast jako wspólnot, kulturę w jak najbardziej szerokim tego słowa znaczeniu, która wyraziła się w malarstwie, w rzeźbie, w architekturze. Zauważcie, że katedra Notre Dame, która niedawno spłonęła w Paryżu, to było dzieło chrześcijańskie. To była myśl chrześcijańska, jakby wpisana, zakuta w architekturę, gdzie właśnie symbolika gotyku i cała katedra, gotycka katedra Notre Dame, wyrażała jedną myśl, że człowiek w ostatnim sensie i cele swojego życia idzie ku Bogu. I to wszystko można tam było poprzez architekturę, poprzez sztukę, poprzez malarstwo. Człowiek miał tego na co dzień przebywając z tym, miał nieustannie tym żyć. I stąd się, moi drodzy, wzięły i ten obraz, który tutaj jest, który towarzyszy wspólnocie waszej parafialnej. Stąd się wzięła cała ta architektura łącznie z tą sukienką, właśnie po to, żeby wyrażać właśnie to, co się nazywa chrześcijaństwem, kulturą chrześcijańską, coś, co ma pomóc człowiekowi realizować ostateczny sens i cel swojego życia. Stąd ta architektura tego kościoła, malarstwo, to wszystko miało służyć temu jednemu. A jednocześnie obserwujemy w historii Europy, że właśnie na kanwie wolności, gdzie odrzucono prawdę, tworzą się pewne procesy myślowe, które prowadzą do zrodzenia się ateizmu, które prowadzą do zrodzenia się innej etyki niż chrześcijańska. A właściwie nie tyle zrodzenia się innej etyki niż chrześcijańska, co właściwie pewien powrót do tych etyk, które jakby panowały przed chrześcijaństwem. I właśnie od tego czasu ten nurt odrzucenia chrześcijaństwa, odrzucenia etyki chrześcijańskiej i powrót do tych etyk, powiem, barbarzyńskich, czyli do tych etyk, które były przed chrześcijaństwem, się coraz to bardziej nasila. Tym okresem, w którym te nurty się rodzą w Europie i tylko w Europie, bo ateizm się zrodził tylko i wyłącznie w Europie, obserwujemy od oświecenia, od XVII wieku, gdzie odrzuca się Kościół, gdzie odrzuca się Boga, gdzie odrzuca się całą myśl o człowieku jako jedności, istocie jedności ducha i ciała, gdzie odrzuca się właśnie Boga, czyli odrzuca się właściwie całą moralność. Ta moralność zostaje zredukowana tylko i wyłącznie do myśli człowieka. I tutaj człowiekowi wszystko wolno. Tu już w oświeceniu rodzi się, teoretycznie rodzi się myśl o hedonizmie, czyli takim rozpasaniu wolności. Rodzi się myśl o rozwodach, rodzi się myśl o aborcji w imię wolności, ale wolności rozumianej bez prawdy, wolności rozumianej bez odniesienia do Boga. I dzisiaj jesteśmy świadkami, moi drodzy, jakiegoś uintensywnienia się tych właśnie nurtów, które zrodziły się i coraz to bardziej potęgują się od czasu oświecenia. Dzisiaj widzimy ogromne starcie chrześcijańskiej kultury z innymi kulturami, które różnie określamy jako pogańskie, czy może bardziej naukowo się wyrażając, marksistowskie, czy neomarksistowskie, nazistowskie, czy jeszcze jakieś inne, gdzie właściwie wszystko wolno. Z jednej strony mówi się, że człowiek ma być moralny, ale jednocześnie wszystko mu wolno. Jedynym ograniczeniem dzisiejszej wolności tak rozumianej ma być prawo wymyślone przez człowieka. A że prawo dopuszcza aborcję, to jest wszystko w porządku. I moi drodzy, co jest dzisiaj bardzo takie naprawdę niepokojące? Bo właśnie w tych nurtach, które wypierają chrześcijaństwo, coraz bardziej do głosu dochodzi myśl o eutanazji. Zauważcie, że dzisiaj w Holandii, w Belgii oblicza się, że około 40-30 tysięcy ludzi rocznie schodzi z tego świata właśnie poprzez eutanazję. Dzisiaj na oczach całego świata po wyroku sądowego w Paryżu, we Francji, umiera Vincent Lambert, który od 11 lat leży w łóżku Nie korzysta z żadnej aparatury wspomagającej jego życie, jedynie z tego, że jest sztucznie karmiony. I w tych nowych etykach doszli do wniosku, że takie życie takiego człowieka jest niegodne życia człowieka. To życie, ono w nim tkwi, ale nie jest godne życia człowieka. Po co się ma męczyć? Tę aparaturę sztucznego odżywiania trzeba odłączyć. I ostatecznie wyrok sądu jest taki, że trzeba odłączyć. W imię właśnie tego, żeby się nie męczył. A on jest tego świadomy. On wieczorem zasypia, rano się budzi i kiedy za pierwszym razem powiedzieli mu, że będzie odłączony od tej aparatury sztucznego odżywiania, to się rozpłakał. A mimo tego sąd orzeka. I co, na co jest skazany? Jest skazany na śmierć głodową. Będzie umierał przez śmierć głodową. I to jest wszystko w porządku. To są właśnie te różne etyki, które dzisiaj właśnie jakby nie tyle konkurują z etyką chrześcijańską, co próbują etykę chrześcijańską wyrzucić z tego świata. To się dokonuje dzisiaj pod takim hasłem właśnie genderyzmu, gdzie najbliższymi jakby środowiskami właśnie tych tendencji genderyzmu jest środowisko LGBT, jak to się skrótem nazywa. I to się dzieje nie tylko na Zachodzie. To już dzisiaj do nas przychodzi i coraz to bardziej dochodzi do głosu. I moi drodzy, ze smutkiem trzeba stwierdzić, że coraz to bardziej znajduje w społeczeństwie przyzwolenie. Dzisiaj już powstają partie, które tego typu tendencje neomarksistowskie, genderowskie wprost propagują. I będą wychowywać sobie właśnie przyszłych barbarzyńców, którzy kiedy barbarzyńcy, mówię to nie w sensie negatywnym, tylko ci, którzy reprezentują te przedchrześcijańskie etyki, kiedy dojdą do głosu, to ich wszystkich wykończą jedną tabletką. Bo po co człowiek stary na emeryturze, zwłaszcza kiedy trzeba mu zmieniać pampersy, ma się męczyć. I kto się ma z nim męczyć? I to są dzisiaj, proszę Państwa, moi drodzy, tego typu tendencje, które na naszych oczach się rodzą. Dlaczego o tym mówię? O tym mówię dlatego, moi drodzy, że kiedy na nowo ma być odtworzona pełnia tego obrazu z tą właśnie sukienką, niech to będzie również i nasz powrót. Powrót wspólnoty do dziedzictwa kultury chrześcijańskiej. Niech ten obraz z tą sukienką stanie się symbolem, wokół którego się gromadzimy, ale nie fizycznie, nie tylko cieleśnie, ale i duchowo. Właśnie duchowo. Tak jak mówi święty Paweł w dzisiejszym czytaniu. Żebyśmy sami nie stali się barbarzyńcami i abyśmy innych nie wychowywali na barbarzyńców. Abyśmy jasno na nowo odtworzyli sens i cel ludzkiego życia. A sensem i celem ludzkiego życia jest zbawienie, czyli rzeczywistość po tamtej stronie, rzeczywistość zmartwychwstania. Inaczej również i życie po tej stronie nie ma na żadnego sensu. I to są, moi drodzy, pewne refleksje, z którymi dzisiaj chciałbym się właśnie na kanwie tego skromnego poświęcenia, tej skromnej jakby sukienki do tego obrazu podzielić, abyśmy po prostu widzieli to drugie dno, które dzieje się na naszych oczach z naszym społeczeństwem, z naszym życiem i z tym wszystkim właśnie co nas dotyczy i co nas do nas się odnosi. Bo niewątpliwie życie nasze jako człowieka ma swoje drugie dno. Tym drugim dnem jest duchowość, tym drugim dnem jest moralność, tym drugim dnem jest ostatecznie sens i cel naszego życia, czyli ojczyzna, która jest w niebie. I jeżeli się o tym zapomina, to się oczywiście idzie w kierunku eutanazji, idzie się w kierunku in vitro, idzie się w kierunku aborcji, idzie wszystko to, co jakby rzekomo ma służyć człowiekowi. To człowiekowi nigdy nie będzie służyć. To jest właśnie ta refleksja, która się we mnie rodzi na kanwie tego wszystkiego, co się dzieje. I proszę jeszcze na koniec zauważyć jedną rzecz, że w tamtym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, informacje z Polski, że w Krakowie powstaje centrum genderyzmu, powstaje centrum LGBT, tych środowisk LGBT. Powstaje jakby nowa świątynia, w której ci ludzie będą się gromadzić, będą budować jakby swoją etykę, swoją duchowość i tę duchowość będą starali się nie tylko propagować, ale narzucić całej reszcie. I temu trzeba dać odpór, trzeba dać jednoznacznie powiedzieć, że na coś takiego społeczeństwo nasze się nie godzi. Dla nas symbolem jest ten obraz i ta sukienka, a nie jakieś, powiedzmy, wydumane wizje człowieka zawarte właśnie w tej ideologii genderowskiej, ideologii LGBT. Amen.